Stop uzależnieniom i przemocy. Audycja poświęcona tematyce przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie.
Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej i Centrum Interwencji Kryzysowej zorganizowały w miniony poniedziałek debatę pod tytułem Kultura przeciw przemocy. Jej głównym celem była próba wieloaspektowego spojrzenia na zjawisko przemocy i agresji w życiu społecznym i rodzinnym.
Ewa Lichterowicz, dyrektor Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. Uczestniczyliśmy w debacie Kultura przeciw przemocy, która wpisuje się, tak jak mówiłam przy rozpoczęciu, w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy. Częstochowa mówimy nie uzależnieniom i przemocy. I chcieliśmy, żeby spojrzeć na to zjawisko przemocy, zła, z różnych perspektyw, dlatego byli zaproszeni socjolog, filozof, psycholog, terapeuta, praktyk. I te osoby odpowiadały na pytania dotyczące przemocy, natury zła, skąd to się bierze, jak przeciwdziałać.
Uczestnikiem debaty był m.in. filozof ksiądz profesor Maciej Bała z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Częstochowie, który tak odnosił się do zagadnień poruszonych podczas spotkania.
Dzisiejsza debata, wydaje mi się, że wiele rzeczy też ukazywała, porządkowała. Myślę, że to spojrzenie psychologiczne, socjologiczne i praktyczne było bardzo cenne dla każdego uczestnika tej debaty. A z punktu widzenia filozofii, bo akurat tu reprezentuję filozofię, to główne pytanie dotyczy, można powiedzieć, dwóch zagadnień. No przede wszystkim, czym jest samo zło? Skąd się bierze ta zdolność człowieka do czynienia zła? I tu odpowiedzi od samych początku historii filozofii były bardzo różnorodne. Upatrując z jednej strony zło w naszej własnej naturze, w otoczeniu, w możliwości czynienia zła, więc tych odpowiedzi jest bardzo dużo. No, ale też wydaje mi się, że filozofia ma czasami wiele do powiedzenia w kwestii, jak przeciwdziałać przemocy, bo chyba to nas najbardziej interesuje. Rzeczywiście w tej dyskusji, która nawet teraz się toczy, chociażby pod wpływem książki Pinkera, czy tej przemocy jest mniej, okazuje się, że jednak nie dostrzegamy, że jest mniej przemocy, zmieniają się formy przemocy. Może jest mniej przemocy fizycznej, przynajmniej w kulturze europejskiej, a zwróć uwagę, że pojawiły się nowe kategorie przemocy. Przemoc, która rodzi się w cyberprzestrzeni, przemoc, która dokonuje się za pomocą manipulacji psychologicznej, przemoc, która jest również pewnym elementem władzy, więc wydaje mi się, że może tej przemocy wcale nie jest mniej, ale są nowe formy. Ciągle trzeba się pytać, jak przeciwdziałać temu. I filozofia daje tu, można powiedzieć, jasne odpowiedzi. To jest przede wszystkim refleksja, bo wydaje mi się, że również to, co broni nas przed przemocą, to jest krytyczne myślenie, a z drugiej strony kształtowanie postaw etycznych, czyli pewnej zdolności, a nawet bym powiedział łatwości do czynienia dobra. Jeżeli byśmy mieli łatwość w czynieniu dobra, myślę, że tej przemocy byłoby mniej. Ale też potrzebne są konkretne działania czy przeciwdziałania natury i instytucjonalnej, i natury psychologicznej, natury wsparcia ze strony bliskich. Wydaje mi się, że każdy z nas doświadcza jakieś formy przemocy i też musimy sobie z tą przemocą radzić, a z drugiej strony przeciwdziałać, żeby było ich rzeczywiście mniej. Im więcej jest dobra i łatwiej pomnażamy dobra, tym zawsze jest mniej przemocy, to prawda. Może o tym nie mówiliśmy tutaj, ale też pewną kategorią przemocy, która pojawiła się bardzo wyraźnie w naszych czasach, no to jest kategoria przemocy na nawiązująca do pewnego wypaczonego rozumienia religii. Bo zwróć uwagę, że dzisiaj wszyscy gdzieś żyjemy w podświadomości tym zagrożeniem ze strony fanatyzmu religijnego, no w tym wypadku islamskiego. Patrzmy, że to też jest pewna nowa kategoria przemocy, której my w Europie zaczęliśmy doświadczać. Wspominaliśmy wydarzenia, które miały miejsce rok temu we Francji. I wszyscy mamy świeżo w pamięci, że to jest przemoc, która nawiązuje do religii, może nie do istoty religii, co bardziej do religii jako ideologii. Bo trudno jest powiedzieć, że to, co dzieje się w przypadku zamachów terrorystycznych pod płaszczyzną religii, jest religią. To jest raczej traktowanie religii typowo utylitarnie i ideologicznie. Bardzo instrumentalnie. Oczywiście są w religii, mamy pewne elementy, które mogą wywoływać postawy fundamentalistyczne, ale to nie jest istota religii. Istotą religii jest relacja do Pana Boga, relacja osobowa, więc tam absolutnie nie mamy do czynienia z jakąś przemocą czy opresją. Chociaż oczywiście niektórzy ateiści uważają całkowicie przeciwnie.
Wśród zaproszonych gości była również psycholog Lilianna Krzywicka, na co dzień pracująca w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach i w Katowickim Instytucie Psychoterapii.
Jak pada słowo przemoc, no w pierwszej kolejności ona jest kojarzona z fizycznymi jej przejawami, czyli z biciem, kopaniem, szarpaniem, uderzaniem, popychaniem. Natomiast no zjawisko przemocy ma zdecydowanie szerszy repertuar zachowań. On dotyczy oczywiście zachowań człowieka, No i zarówno w takim aspekcie psychologicznym i komunikacyjnym. Przecież tak naprawdę różne formy przemocy, komunikacja jest jednym z narzędzi używania wpływu. Przecież nie zawsze komunikujemy się po to, żeby się porozumieć. Bywa czasami tak, że ludzie się komunikują i wcale nie zamierzają się porozumieć. Raczej zamierzają wywierać wpływ. No i są różne formy manipulacji, różne formy manipulacji i informacją, ale też i słowem, i sytuacją, w zależności w jakim kontekście to wszystko się dzieje. Także dobrze wiemy, że komunikacja jest ogromnym narzędziem wywierania wpływu. Wpływu, który nie zawsze może być dobry. Bywa czasami krzywdzący, naruszający prawa drugiego człowieka, powodujący szkody, krzywdę. W czasie debaty padały też formy przemocy, które raczej teraz ograniczają się do takich nowych form od paru lat. Coraz częściej o tym się mówi, o cyberprzemocy, czyli poprzez różne komunikatory, tak, i wszystkie takie technologiczne, informatyczne urządzenia, poprzez blogi, poprzez portale społecznościowe, umieszczanie kompromitujących, ośmieszających różnych treści, czy ośmieszających wizerunek człowieka, ale też straszenie, szantażowanie, uwodzenie, no, najróżniejsze te formy.
Jaki jest więc Pani stosunek do internetu jako psychologa i psychoterapeuty często pracującego z ludźmi uzależnionymi od świata wirtualnego, skrzywdzonymi za jego pośrednictwem lub borykającymi się z zaburzeniami świadomości w wyniku silnego oddziaływania tego medium? Co jest większym problemem? Przemoc w internecie czy rodzinie?
Prawdę powiedziawszy, ta przestrzeń wirtualna okazuje się być nie tylko atrakcyjna, ale też bywa zagrożeniem, szczególnie dla młodych ludzi. Także tutaj na pewno ważną rzeczą będzie podkreślenie tego faktu, że będą pojawiały się takie formy, w tym formy przemocy, bardzo dotkliwe właśnie poprzez tego rodzaju narzędzia, instrumenty, jakim jest internet, jakim jest dostęp do sieci. Natomiast debata raczej dotyczyła przemocy w bliskich związkach, przemocy w rodzinie, w bliskich relacjach, bo jest specyfika tego zjawiska. Oczywiście ono się różni od zjawiska przemocy incydentalnej z taką, jaką mamy do czynienia na ulicy. Że ktoś na kogoś napada, wtedy intencje są zazwyczaj złe. To jest instrumentalna przemoc. Jeżeli ktoś na kogoś napada w celu rabunkowym, no to po to, żeby zdobyć, nie wiem, pieniądze czy jakieś dobra. Natomiast w przemocy w bliskich związkach te intencje bywają często paradoksalnie dobre. Po to, żeby ktoś zrozumiał, żeby się opamiętał, że to dla jego dobra, żeby się uczył, żeby był porządek. Czyli można powiedzieć, że ludzie chcą dobrze. Ta wola jest rzeczywiście dobra, natomiast sposób, w jaki jest to realizowane, powoduje szkodę, krzywdę i raczej nie służy temu, żeby rzeczywiście człowiek zrozumiał, o co chodzi.
Na kim więc spoczywa największa odpowiedzialność kształtowania postaw moralnych dziecka? Jaki wpływ na ten proces i dalsze życie dorosłego już człowieka może mieć doświadczenie przemocy w rodzinie?
Bicie dzieci oczywiście powstrzymuje przed niektórymi zachowaniami, ale nie rozbudza refleksji co do istoty tych zachowań. Człowiek nie robi pewnych rzeczy, no bo się boi, bo w danym kontekście sytuacyjnym nie zrobi tego, bo się boi, ale w innym kontekście sytuacyjnym może dokładnie to zrobić, ponieważ nie będzie działał już element strachu czy element tego straszaka. W moim przekonaniu bardzo ważnym chyba aspektem było też podkreślenie, że zjawisko przemocy jest zjawiskiem, które odnosi się do wszystkich ludzi, że każdy człowiek w pewnych sprzyjających okolicznościach jest zdolny do takiego zachowania. Natomiast można powiedzieć, i tu niestety użyję słowa, które ujmę w cudzysłów, że niektórzy ludzie chorują na przemoc. To znaczy, że jakieś uwarunkowania tych zachowań tkwią bardziej w nich. Ze względu na to, że sami doznawali przemocy, że sami jakby byli świadkami dotkliwej przemocy, że ta historia, tak trochę ta przemoc ich wyrzeźbiła i nie znają innego sposobu wywierania wpływu. Czasami często mówią, że nie mają wyboru. W ogóle nie patrzą na to, że przemoc to jest kwestia wyboru też. Dlatego, że ludzie, którzy są wychowani w przemocy, nie widzą wyboru, bo nie widzą alternatywy, że można inaczej, bo nikt im tego nie pokazał. Dlatego jest taki obszar zarówno profilaktyki, żeby pokazać, że istnieje alternatywa dla przemocy. Obszar interwencji, który mówi stop przemocy, i obszar pomagania, który pomaga tym, którzy jej doznają i pomaga tym, którzy stosują, a nie chcą tego robić. Czyli tak można byłoby ująć najkrócej ten rodzaj oddziaływań. Ta profilaktyka jest ciągle za mało chyba doinwestowana. Powinna być adresowana zarówno do dzieci, młodzieży, jak i do osób dorosłych.
Co jakiś czas pojawia się w debacie publicznej problem fizycznego karcenia dzieci. Istnieją na ten temat różne, często sprzeczne ze sobą poglądy i opinie, wyrażane zarówno przez zwykłych ludzi, jak i pedagogów i badaczy. Czy Pani zdaniem przysłowiowy klaps może być narzędziem wychowawczym, czy też jest raczej zwykłą formą przemocy i siłowej dominacji?
Tak naprawdę domy i rodziny powinny budować taki system wartości, który będzie uczył poszanowania godności, praw, granic. Jak się mówi o przemocy wobec dzieci, często padają tego rodzaju zarzuty, że ach, trochę przesadzamy z tą przemocą wobec dzieci, a tam już tego, nawet dziecku nie można klapsa dać, a to, a tamto. Ja chcę powiedzieć tak, że nie o klapsie mówimy. Gdyby przemoc wobec dzieci polegała na klapsie, to w ogóle byśmy takiego problemu w świecie i w Polsce nie mieli. Od przemocy, od klapsa być może się zaczyna. fajnie byłoby, gdyby się tylko na tym kończyło, choć oczywiście to też jest pewną formą przemocy. Natomiast bardzo ważnym aspektem jest to, żeby zobaczyć, że klapsa się daje z bezsilności. Kiedyś się spotkałam się z taką wypowiedzią mężczyzny, dorosłego już mężczyzny, który miał dorosłe dzieci i powiedział tak, że klaps to jest porażka dorosłych. Jak to nie jest sytuacja taka, że człowiek siedzi i mówi tak, mam świetną metodę wychowawczą, dawanie klapsa i teraz świadomie dam dziecku klapsa, żeby zrozumiało. Nie, klapsa się daje zawsze w sytuacji pewnego pobudzenia. W sytuacji, kiedy się 6 razy mówi sprzątnij zabawki albo zrób to i to, skarpetki czy coś, dziecko tego nie robi, puszczają nam nerwy, no i dajemy klapsa. Muszę powiedzieć, że paradoksalnie większość osób po takim zachowaniu, jak emocje opadają, się tego wstydzi. No jeżeli to byłaby tak dobra metoda wychowawcza, to dlaczego się jej wstydzimy? Dlaczego uważamy, że dziecko się odwraca i mówi, dlaczego mnie bijesz? I pada sformułowanie, bo ty mnie doprowadziłeś do tego, prawda? Czyli jakby przerzucamy odpowiedzialność na inną osobę. To prawda, że dzieci potrafią do bezsilności doprowadzić. I też często jest taki argument, no to co mamy, bezstresowo wychowywać dzieci między przemocą, a bezstresowym wychowywaniem dzieci jest jeszcze mnóstwo innych alternatyw. Dzieci potrzebują granic. Dzieciom trzeba powiedzieć stop. Tylko nie poprzez przemoc, tylko poprzez siłę, stanowczość i spokój. Bo siła jest w spokoju, a nie w nerwach. Nie jak rodzicowi puszczają nerwy i on pokazuje swoją siłę, bo on pokazuje swoją słabość. Powiedzieć nie i koniec. Siła stanowczości, spokoju, życzliwości, bo to nie jest proste, tego się trzeba nauczyć. I pytanie, od kogo zaczynać? W moim przekonaniu to powinny być działania adresowane zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Także i szkoły dla rodziców i tego rodzaju propozycje, w których może by dorośli chcieli chociaż, chcieli trochę o tym słyszeć. No, w świecie ludzi dorosłych też jest gro ludzi, którzy sami doznawali różnych form zaniedbań.
Jakie są inne znane pani formy przemocy, równie niebezpieczne, choć może często nieuświadomione i bagatelizowane w życiu rodzinnym i społecznym?
Ja chcę powiedzieć tak, że o przemocy dobrze jest nie myśleć tylko w kategoriach pewnej aktywności, szczególnie fizycznej. Najpowszechniejszą formą przemocy jest zaniedbanie, które często nie jest w ogóle identyfikowane. Dlatego, że człowiek zaniedbany nie wie o tym, że jest zaniedbany. Bo po prostu nie wie, co to znaczy dbać. I mówi, no jak, no jak to, mnie ktoś zaniedba. Mi się wydaje, że na tym polega życie. Ale jak nagle patrzę, mówię, kurczę, mnie nigdy tak nie słuchano. Nie brano mojego zdania pod uwagę. Jak kupowano różne rzeczy, nigdy nie pytano, co chcę. Za mnie decydowano. Albo po prostu o mnie zapominano. Niektóre dzieci mówią, a ja to mam luz, bo ja mogę wracać o której chcę i kiedy chcę. A przecież to nie o to chodzi. Bo jeżeli ojciec mówi do syna, masz być o 21 w domu, to on to mówi z troski. I kiedyś on będzie wiedział, że awantura była o to, czy ostre postawienie sprawy było o to, ponieważ ojciec powiedział tak, ja się martwię o siebie, boję i chcę, żebyś był bezpieczny. I nie pozwolę na to, żebyś po nosach się włóczył. I może jak się ma lat 16, to się młody człowiek buntuje. Ale jak z tego wyrośnie, to spojrzy i powie tak, no to miało pewien swój głęboki sens. A potem czasami nawet tego brakuje. Tylko, że to już trzeba być dorosłym i dojrzałym, żeby rzeczywiście zobaczyć wartość tego rodzaju zachowań. Dzieci potrzebują granic, bo granice dają bezpieczeństwo. Ale granice nie stawia poprzez przemoc. Granice stawia się poprzez pewność. Naprawdę, gdyby rodzice byli pewni siebie, a równocześnie osadzeni w sobie i nie bali się własnych dzieci, zdecydowanie lepiej by sobie z nimi radzili.
Skoro jest to długi i mozolny proces, rodzi się pytanie, czy rodzice chcą pogłębiać swoją wiedzę na temat macierzyństwa i ojcostwa, nie sugerując się przy tym istniejącymi stereotypami?
Myślę, że trzeba zrozumieć tych, którym jest trudno się zmierzyć z tym. Najczęściej to dotyczy tych, którzy rzeczywiście sami w dotkliwy sposób doświadczali znieważenia, unieważnienia, zawstydzania, czy wręcz jakiejkolwiek form krzywdzenia. Natomiast jest gro ludzi, którzy chcą i uczestniczą w tym, bo chcą być dobrymi rodzicami. Coraz więcej ludzi chodzi na takie programy jak bliskość rodzicielstwa, czy rodzicielstwo bliskości, na szkoły dla rodziców, czy na różne formy takich treningowych, warsztatowych zajęć dotyczących też i asertywności, i bycia bardziej konstruktywnym w relacjach i w komunikacji z innymi. Na pewno wiele się zmieniło na przestrzeni wielu lat. Nie należy tylko akcentować, że tylko nie, nie. Oczywiście i taka grupa osób jest, ale są osoby i to jest budujące, że rodzice przychodzą. Kiedyś, jeszcze wiele lat temu, jak matka była w ciąży, to ojciec nie uczestniczył w tym, a teraz uczestnictwo w szkole rodzenia obojga rodziców spodziewających się potomstwa czy dziecka jest rzeczą zupełnie naturalną i mężczyźni chętnie chodzą, a kiedyś 20-30 lat temu to było nie do pomyślenia. Także wiele rzeczy się zmienia i to jest chyba taka perspektywa, która budzi dużo takiej nadziei i takiej wiary w to, że może rzeczywiście te działania mają sens.
Jak wielu osobom, z którymi na co dzień pani pracuje, udaje się wyjść z nałogu lub przezwyciężyć swoje słabości? Czy jest to duży procent wszystkich zgłaszających się do ośrodka pacjentów? Jak wyjść z patologicznych relacji rodzinnych, rozwiązać problem stosowania lub doświadczania przemocy?
Ja muszę powiedzieć, że odpowiedź na to pytanie o tyle mogłaby być złożona, bo można byłoby na to spojrzeć w taki sposób. Dla tych, którzy chcą, to dużo. Bo jak człowiek chce, to jest połowa sukcesu. Dla tego, który naprawdę chce i uczestniczy w jakichś formach pomocy, czy w grupach jakichś terapeutycznych, czy pomocowych, czy w jakichś programach, to ta skuteczność jest wysoka. Natomiast kłopot polega na tym, żeby chcieli. To tak trochę jest jak z osobami uzależnionymi. Jak człowiek już trafi do miejsca pomocowego, do ośrodka na przykład, to ludzie przestają pić, przestają zażywać środki psychoaktywne, tylko kłopot polega na tym, że to wszystko ma swój czas, do wszystkiego trzeba dojrzeć, trzeba podjąć tę decyzję i wykonać tego kroku. Dlatego gdybym miała powiedzieć tak, w ogólnej populacji, na wszystkie osoby, które stosują przemoc, stosunkowo niewiele ciągle jest osób, które decydują się na udział w jakichkolwiek programach, które miałyby wyposażyć człowieka w to, żeby tej przemocy nie stosować. Ale dla tych, którzy już w tym uczestniczą, to ta skuteczność jest duża. Na początku człowiek się broni, nie dopuszcza pewnych rzeczy do siebie. Czasami interpretuje ten świat zupełnie inaczej. No jednak w tej sprawczości przemocy duże jest myślenie w kategoriach, że to wszystko, że jednak te wszystkie czynniki tkwią poza mną. W związku z czym trzeba zmienić świat, trzeba zmienić to wszystko, co jest na zewnątrz, a nie mnie. To naprawdę musi być jakiś element, że człowiek musi powiedzieć tak, coś ze mną jest nie tak, to ja potrzebuję pomocy, jakkolwiek się to nazywa. Większość osób uzależnionych, trafiających do ośrodków, to nie są osoby, które mają pełną świadomość uzależnienia, czy tam choroby alkoholowej, czy uzależnienia od jakichś środków psychoaktywnych, czy aktywności jakiejś. To są osoby, które mają poczucie, że im się życie zawaliło, albo że już zaczyna się życie komplikować i że muszą coś z tym zrobić, albo potrzebują pomocy, ale niekoniecznie mają świadomość uzależnienia. To raczej jest efektem, ta identyfikacja z tym problemem, czy raczej jest efektem pierwszego etapu terapii, niż jest momentem przystąpienia do terapii.
Czy z pomocy psychologa lub psychoterapeuty mogą korzystać także dzieci? Jak pani zdaniem powinna wyglądać w takich przypadkach terapia, aby nie odbiła się w negatywny sposób na małym pacjencie? Na co należy położyć szczególny nacisk?
Specjalista może porozmawiać. No na pewno jeden z aspektów takiej aktywności specjalistów jest diagnostyczna część. No to jest oczywiste. To jest formułowanie pewnych interwencji psychologicznych, ale nie ukrywam, że tak naprawdę gro podejść psychologicznych tak naprawdę opiera się na tym, że terapię dziecka realizuje się z rodzicami. Że tak naprawdę pracując z rodzicami, tak naprawdę poprawiamy dobrostan dziecka. Dlatego, że co z tego, kiedy dziecko ma być bezpieczne w domu, a nie w gabinecie psychologicznym? Dziecko może chcieć porozmawiać, dziecko może mieć korektywne doświadczenia w zakresie socjoterapii, tak? W zakresie uczestnictwa w różnych innych formach aktywności, które mają charakter korektywny i to jest dobrze i to jak najbardziej. Ale jednak praca terapeutyczna z dzieckiem odbywa się zawsze w kontekście pracy z rodziną, czyli w kontekście pracy z jego rodzicami. Dziecko ma od ojca i od matki usłyszeć, że jest kochane, a nie od psychologa. Tym bardziej, że psycholog nie kocha tego dziecka. Przecież to psycholog może powiedzieć, jesteś wartościowy, może podkreślić różne zasoby, ale nie powie dziecku, kocham cię. A to, czego dziecko potrzebuje, to potrzebuje jakiegokolwiek komunikatu. Ja nie mówię, że to musi być wprost powiedziane. Chodzi tak czasami warto powiedzieć, oczywiście nie codziennie w takim amerykańskim stylu. Dziecko wie, kiedy jest kochane. Bo to się widzi w oczach, w gestach. 95% komunikacji jest niewerbalna. Jak dziecko jest kochane, to ono to wie. Dlatego, że się inaczej patrzy na dziecko, które jest kochane, inaczej na dziecko, które jest niechciane. Na dziecko, które przeszkadza, na dziecko, które nas niecierpliwi. A nawet jak niecierpliwi, a jest kochane, też się inaczej patrzy. Dzieci to wiedzą. Dzieci wiedzą, kiedy są kochane, ponieważ to się czuje, a nie rozumie.
Podczas żywej dyskusji mówiono również o problemie eskalacji przemocy, mitach dotyczących ofiar oraz sprawców, a także społecznym przyzwoleniu na przemoc i pomysłach zapobiegania temu destrukcyjnemu zjawisku. Swoistym podsumowaniem debaty i życiowym mottem dla każdego człowieka mogą być słowa siostry Anny Bauchan, która również uczestniczyła w debacie.
Trzeba dać dużo wysiłku w swoim osobistym rozwoju i to jest jakby też przeciwdziałanie nasze tego, co mówimy o przemocy, o dysfunkcji, o używaniu człowieka. Jeżeli my rozwijamy coś fajnego w sobie i tworzymy wokół siebie dobry świat, tak, czy nasze dzieci w jakiś sposób, mówię zakonnica, nie? Nasze dzieci, ja nie mam biologicznej, ale tych dzieci jest mnóstwo i zresztą mieszkam w takim domu z kobietami, z dziećmi, więc jeśli one doświadczą tego spojrzenia miłości, jeśli otrzymają od nas ważne przekazy, wartości, one będą się czuły kochane, to one sobie poradzą w życiu, tak? No bo się zastanawiamy, co zrobić, by ochronić te dzieci, co zrobić, by ochronić naszą relację, nasz jakikolwiek związek, gdzieś tam każdy jest w jakiejś relacji, żeby to miało, że tak powiem, taką moc do życia. Nawet jeśli będziesz miał tą całą materię, jeżeli będziesz sam czy sama, jeśli nie masz tego z kim dzielić, no to po prostu pojawia się bezsens życia.
Thank you.
Stop uzależnieniom i przemocy. Audycja sfinansowana przez Urząd Miasta Częstochowy.